widzimy, że Bóg sam ogłosił tu po raz pierwszy Ewangelię. Przejawy tego troska o człowieka. Widzimy tutaj również, co Bóg zamierza uczynić ze swoim wrogiem, który doprowadził do upadku człowieka.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszym gościem jest Stanisław Leszczyński.
Dzień dobry.
Przyjrzymy się dziś trzeciemu rozdziałowi Księgi Rodzaju i pierwszej Ewangelii, jaka została ogłoszona człowiekowi. Czy mógłbyś w skrócie przedstawić, jak ta Ewangelia, którą Bóg bezpośrednio ogłosił człowiekowi, ma się do Ewangelii znanej nam z Nowego Testamentu?
To bardzo ciekawe, że po raz pierwszy w Piśmie Świętym Ewangelia została ogłoszona przez samego Boga. Stało się to w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 15. Pamiętamy, że wcześniej miał miejsce upadek człowieka. Człowiek stał się istotą grzeszną. Dlatego Bóg wkroczył, żeby z jednej strony napiętnować grzech, ale z drugiej strony złożył człowiekowi obietnicę. I właśnie ta obietnica to Ewangelia, jaką Bóg ogłosił pierwszemu człowiekowi. Zwróćmy uwagę, że Bóg zwraca się tu do szatana, lecz w swych słowach objawia zbawienie człowiekowi. Mówi o nasieniu kobiety i o nasieniu węża, czyli szatanie. Przepowiada, że nasienie kobiety zmiażdży głowę węża, a także, że szatan zmiażdży piętę nasieniu kobiety. Nasieniem kobiety jest Chrystus. Czytamy też, że nasienie to zmiażdży głowę węża. Dokonało się to na krzyżu. Tak więc widzimy, że Bóg sam ogłosił tu po raz pierwszy Ewangelię. Gdy powiedział, że nasienie kobiety zmiażdży głowę szatana, w człowieka wstąpiła nadzieja, chociaż miało się to wiązać ze zmiażdżeniem pięty Chrystusa. Ewangelia, którą Bóg ogłosił w Księdze Rodzaju, była bardzo krótka i prosta, lecz jednocześnie pełna znaczenia. Bóg ujawnił w niej, że pragnie pokonać swego wroga i zbawić człowieka. Przejawia tego troskę o człowieka. Widzimy tutaj również, co Bóg zamierza uczynić ze swoim wrogiem, który doprowadził do upadku człowieka. We wcześniejszych audycjach słyszeliśmy, że wszystko, co znajduje się w Księdze Rodzaju, jest ziarnem, którego rozwój możemy następnie zaobserwować w całej Biblii. Zaś żniwo następuje pod koniec Pisma, w Nowej Jeruzalem. Co w takim razie Bóg miał na celu, kiedy głosił Ewangelię pierwszemu człowiekowi? Nową Jeruzalem. Biblia jest bardzo spójna, a Bóg jest Bogiem celu. Ewangelia, którą ogłosił pierwszemu człowiekowi, służy właśnie wypełnieniu tego celu, uzyskaniu Nowej Jeruzalem i rozprawieniu się z wrogiem. Widzimy to oczywiście w Nowym Testamencie, ale zalążek tego wszystkiego znajdujemy już tutaj, w Księdze Rodzaju 3,15. Dzisiaj dalej będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób Bóg postępuje z człowiekiem po jego pierwszym upadku i udziela mu swego wspaniałego zbawienia.
Dziękuję za to wprowadzenie. Posłuchajmy teraz Witnessa Lee i pierwszej części dzisiejszego Studium Życia.
Przyjrzyjmy się jeszcze kilku kwestiom związanym z tym, w jaki sposób Bóg rozwiązuje problem upadku człowieka. Pierwsza z nich brzmi tak. Karcenie za pomocą cierpienia. Sytuacja człowieka była nie tylko kłopotliwa, Ale jak zobaczyliśmy, do natury człowieka weszło też coś bardzo grzesznego. Człowiek więc nie tylko zaczął grzeszyć. Zepsuciu uległo także jego wnętrze. Bóg nie zamierzał człowieka potępiać. Całe Boże serce wypełnione było miłością do niego. Bóg obejmował człowieka pełną troski miłością. Co więc uczynił? Przepisał człowiekowi cierpienie. Oczywiście nikt z nas nie lubi cierpienia. A przed chwilą powiedziałem wręcz, że Bóg nam cierpienie przepisał. Czyż to nie okropne? Ale posłuchajcie, cierpienie, które Bóg człowiekowi przepisał, jest w istocie dla człowieka ratunkiem, ochroną. Bóg daje nam cierpienia po to, by nas ograniczyć, to po pierwsze. Po drugie, robi to po to, by nas uratować za pomocą karcenia. A po trzecie, aby nas chronić. Jeśli chodzi o cierpienie kobiety związane z rodzeniem dzieci, cierpienie to ma dwa etapy – ciążę i poród. Pierwotnie, przed upadkiem, Bóg nie przeznaczył ludziom cierpienia. To właśnie z powodu upadku Bóg przepisał odpowiednią dozę cierpienia tej, która jako pierwsza upadła. Rodzenie dzieci jest rzeczywiście kłopotliwe, wszyscy to wiemy, ale takie jest Boże zarządzenie, którego celem jest ograniczenie nas. Najlepszy sposób dobrego sprawowania rządów nad ludźmi to pozwolić, by młode kobiety miały więcej dzieci. Jeśli ktoś ma czwórkę dzieci, nigdy nie pójdzie do nocnego klubu. Dzieci są ograniczeniem i ochroną dla matek, a do tego dobry mąż. Pan powiedział, Ewo, twój mąż będzie panował nad tobą. Mężczyzna też ma swój przydział cierpienia. Po pierwsze, ziemia przynosi ciernie i osty. Niewielu z was jest rolnikami i może powiecie, chwała Panu, nie zajmuję się uprawą ziemi. Niezależnie jednak od tego, jaką wykonujecie pracę, jaki macie zawód, wasz zawód to ziemia. Na całej ziemi nie ma pracy, nie ma zawodu, w którym można by się obyć bez żadnych trudności. W każdym zawodzie, w każdej pracy ziemia rodzi ciernie. W pewnym sensie jest to cierpienie przepisane ludzkości, ale ludzie nie wiedzą, że cierpienie to jest Bożym miłosierdziem, a ma na celu ochronę, zachowanie rodzaju ludzkiego poprzez związane z cierpieniem karcenie.
Chciałbym zadać Ci pytanie, które wiąże się z naszym doświadczeniem. A to dlatego, że takie spojrzenie na cierpienie znacznie różni się od tego, co zwykle na ten temat myślimy. Przede wszystkim mogliśmy przed chwilą zobaczyć, dlaczego Bóg przepisał nam cierpienie. Czy miałeś okazję dziękować Bogu za to, że stawiał Ci ograniczenia w różnych sytuacjach życiowych?
To bardzo delikatny temat i z racji wieku czułeś trochę niezręcznie, gdy o tym mówię. Mam przecież świadomość, że są ludzie starsi, którzy wycierpieli w życiu znacznie więcej ode mnie. Ale z drugiej strony, każdy z nas ma swoją miarę, więc mam nadzieję, że słuchacze zrozumieją, co chcę teraz powiedzieć. Cierpienie, które Bóg nam przygotowuje, w rzeczywistości przynosi nam prawdziwą korzyść. Przede wszystkim stanowi przeszkodę i ograniczenie dla grzechu i pomaga nam opanować nasze grzeszne ciało. Myślę, że dobrym przykładem ograniczeń, jakie Bóg przepisał mi i mojej żonie, bo urodzenie się nam bliźniąt. Wszyscy nasi krewni, znajomi byli zachwyceni. Chłopcy wzbudzali wszędzie powszechną sensację i wielokrotnie z ust tych, którzy nas odwiedzali, słyszeliśmy, że spotkało nas podwójne błogosławieństwo. Niewątpliwie dzieci są darem od Boga. Jesteśmy Mu za nie wdzięczni. Jednak przez to, że były to nasze pierwsze dzieci i to od razu dwójka, tonęliśmy w morzu pieluch i codziennie byliśmy wyczerpani, wykonując wszystkie niezbędne czynności przy dwójce rozkrzyczanych i głodnych niemowląt. Zwykle więc, gdy słyszałem po raz kolejny słowa o podwójnym błogosławieństwie, odpowiadałem, że jest raczej podwójne cierpienie. Przez pierwsze 2 lata nie starczało nam czasu i sił na nic. W dzień i w nocy mieliśmy pełne ręce pracy. Jesteśmy jednak wdzięczni Bogu za to, że nasze dzieci przyszły na świat. Gdyby nie ten fakt, bardzo możliwe, że spędzilibyśmy ten czas zupełnie inaczej. Mimo tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, nasze dotychczasowe życie w dużej mierze służyło własnej wygodzie i pielęgnowaniu osobistych zainteresowań. A sprawy związane z Bogiem stanowiły jedynie jeden z Jego elementów, nie zawsze pierwszoplanowy. Dzięki narodzeniu się dzieci zostaliśmy zachowani od potencjalnych pokus i zagrożeń, a jednocześnie w tych trudnych dla nas okolicznościach jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do Boga. Teraz, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że ograniczenie cierpienia, przez które przeszliśmy, rzeczywiście stanowiło dla nas błogosławieństwo. Mogę więc dziękować Bogu za to, że w moim życiu miały miejsce różnego rodzaju ograniczenia. Cierpienie nas ogranicza. Sen powoduje, że się zatrzymujemy, a umieranie kładzie nam kres. Tak więc poprzez te 3 rzeczy Bóg tak naprawdę okazuje nam swoją miłość. One ograniczają nas, zatrzymują i nie pozwalają nam prowadzić naturalnego, grzesznego stylu życia. Myślę, że to, o czym mówił Witness Lee, ma ogromne znaczenie dla naszego życia. Jest bardzo ważne w naszym praktycznym doświadczeniu. Ograniczenia naprawdę stanowią dla nas ochronę.
Z pewnością jest to dla wielu z nas nowe spojrzenie na tę kwestię. Dziękuję Ci za to świadectwo. Powróćmy do studium życia.
Przechodzimy teraz do wspaniałego zagadnienia zatytułowanego Oczekiwane odkupienie. W tamtym czasie zarówno mężczyzna, jak i kobieta potrzebowali odkupienia. Oboje. Jaką jednak mogli sami znaleźć na to radę? Stali się grzeszni i wiedzieli o tym, uczynili więc sobie przepaski na biodra, fartuszki, które miały okryć ich nagość. Wiecie, jak je zrobili? Wykonali je własnoręcznie z liści figowych. Takie okrycie nie nadawało się i nigdy nie będzie się nadawać. Po upadku wszystkie rośliny, których człowiek używa, są symbolem ludzkiej pracy, która nie opiera się na krwi przelanej dla naszego odkupienia. Werset 21 przedstawia usprawiedliwienie nas przez Boga. Gdy tylko Adam uwierzył w dobrą nowinę, którą Bóg mu ogłosił, Bóg uczynił okrycia ze skóry. Okryć tych nie zrobili sobie Adam ani Ewa, tylko Bóg. I to Bóg ich w nie ubrał. Zanim z baranka została zdjęta skóra, musiał on niewątpliwie zostać złożony na ofiarę. Został zabity. Przelana została krew. Sądzę, że Bóg zabił baranka na oczach Adama. Bóg zabił baranka w obecności Adama i Ewy, którzy to wszystko widzieli. Być może Adam powiedział do Ewy: Ewo, takie powinno być nasze przeznaczenie. Bóg powinien nas zabić, bo upadliśmy, zgrzeszyliśmy, przekroczyliśmy Jego zakaz. Widzisz? Bóg zabija te baranki za nas. Jakże winniśmy być im za to wdzięczni. Umierają zamiast nas. Pewnego dnia, jak wiecie, przyszedł Pan Jezus. Oto Baranek Boży. Ewangelia Jana 1,29 stanowi rozwinięcie czego? Księgi Rodzaju 3,21. Przynajmniej w Bożych oczach Jezus już był zabity. W liście do Hebrajczyków 9,22 czytamy, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Czytając nowotestamentowe listy, widzimy, jak często apostoł Paweł pisał o krwi. O krwi, o krwi, o krwi. Pisze o niej również Piotr. Zostaliśmy odkupieni krwią, drogocenną krwią Baranka Bożego, którego Bóg przeznaczył nam przed założeniem świata. Chrystus został nam przeznaczony, zanim upadł Adam. Chwała Panu. Tak więc już w ogrodzie Eden widzimy obraz Chrystusa, który przelewa swoją krew. Ale posłuchajcie. Nie zapominajmy o wersecie 20. Gdy Adam usłyszał dobrą nowinę, natychmiast nadał swojej żonie imię żyjąca. Słowo Ewa znaczy żyjąca. Oboje trzęśli się ze strachu. Bali się, że zostaną skazani na śmierć. Ale nagle Adam usłyszał dobrą nowinę. Słyszeliśmy już o tym, że Adam odpowiedział z wiarą. Adam powiedział: Ewo, żyjąca, nie umrzesz, będziesz żyć. Werset 20 oznacza, że Adam uwierzył w Ewangelię. Biblia po raz pierwszy mówi o wierze w wersecie 3:20 Księgi Rodzaju. A pierwszą osobą, która uwierzyła w dobrą nowinę, był Adam. Adam uwierzył w dobrą nowinę, którą przekazał mu Bóg. Uwierzył, że nie umrą, lecz będą żyć.
Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego imię, które Adam nadał swojej żonie, świadczyło o tym, że jako pierwszy uwierzył on w Ewangelię?
Pamiętajmy, że Adam nadał swojej żonie imię po orzeczeniu, jeśli tak można powiedzieć, jakie Bóg na nich wydał. Zrobił to wtedy, gdy usłyszał o cierpieniu, jaki ma przyjść na kobietę, między innymi w związku z rodzeniem dzieci, a także o tym, że sam będzie musiał się trudzić w pocie czoła na roli. Do tego usłyszał wyrok wydany na szatana, a mianowicie, że szatan zostanie zmiażdżony. Moglibyśmy pomyśleć, że na wieść o tym wszystkim Adam tylko zacznie jęczyć z żalu i smutku, bo przecież mógł się czuć bardzo źle i oczekiwać na śmierć, prawda? Raczej nie spodziewalibyśmy się, że Adam nada swojej żonie takie imię. Tymczasem dał jej na imię Ewa, to znaczy żyjąca. Świadczy to o tym, że Adam uwierzył Bożej obietnicy, że nie umrą, lecz będą żyli. Oczywiście pamiętamy, że na początku Bóg powiedział Adamowi i Ewie, by nie jedli z niewłaściwego drzewa, bo na pewno umrą. Mimo to zjedli z drzewa poznania dobra i zła, czego efektem był grzech oraz śmierć, które weszły na świat. Ale chwała Bogu za Ewangelię! Przy całej tragedii, jaka się wtedy wydarzyła, Bóg ogłosił im, iż będą żyli. Jego plan wobec człowieka nie uległ zaprzepaszczeniu. Ale pamiętajmy, że ktoś musiał za to zapłacić. Ktoś musiał ponieść koszty tego, żeby ludzie, którzy upadli i powinni umrzeć na wieki, mogli zamiast tego otrzymać przebaczenie swoich grzechów i żyć na wieki. Na tym właśnie polega Ewangelia. Zapłacił za to Pan Jezus swoją drogocenną krwią. Mówiąc językiem Księgi Rodzaju, szatan zmiażdży mu piętę. Dzisiaj, dzięki odkupieńczej śmierci Pana Jezusa, każdy, kto wierzy w Ewangelię, ma życie wieczne. W Starym Testamencie Adam był pierwszym człowiekiem, który uwierzył w Ewangelię. Adam po prostu uwierzył w Bożej obietnicy. A rzeczywistość tej obietnicy mamy dziś w Nowym Testamencie. Jak brzmi ta obietnica? Uwierz, a zostaniesz zbawiony. Kiedy wierzymy w Bożą obietnicę, przechodzimy ze śmierci do życia.
Amen. Przechodzimy ze śmierci do życia. Powróćmy raz jeszcze do naszego studium. Wysłuchajmy ostatniego dzisiejszego fragmentu.
Choć Księga Rodzaju opisuje karcenie poprzez cierpienie, którego celem było uratować, ograniczyć i strzec człowieka, choć Księga Rodzaju opisuje też oczekiwane, lecz jakże rzeczywiste zbawienie, oczekiwane, lecz jakże rzeczywiste, nie został jeszcze rozwiązany pewien praktyczny problem. Co z drzewem życia? Czy droga do drzewa życia pozostanie dla tych grzeszników otwarta? Owszem, to prawda, że grzesznicy ci otrzymali zbawienie, na które oczekują, ale prawdziwe zbawienie nie stało się jeszcze ich udziałem. Nadal mają grzeszną naturę. Zanim więc dokona się pełne odkupienie, Bóg musi zamknąć drogę do drzewa życia. Droga ta pozostanie zamknięta, aż dokona się pełne odkupienie. Wtedy droga do drzewa życia na nowo zostanie otwarta. Dlatego też Biblia odnotowuje, że przygotowawszy człowiekowi oczekiwane odkupienie, Bóg zamknął drogę do drzewa życia. Jak to zrobił? To bardzo ciekawe. Obrazowo drogę zamykał cherubin z ognistym mieczem. Trzy ważne słowa. Cherubin, ogień i miecz. Co to znaczy, że drogi do drzewa życia strzeże cherubin? Oznacza to, że drogi tej strzeże Boża chwała. Boża chwała nie może pozwolić, by grzesznik zetknął się z Bogiem, zanim dokona się prawdziwe odkupienie. W liście do Rzymian 3,23 Paweł pisze, że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Drugie słowo to płomień, ogień. W typologii ogień symbolizuje Bożą świętość. Bóg powiedział, że jest ogniem trawiącym. Bóg strawi wszystko to, co pospolite, grzeszne i nieczyste. Ogień trawiący symbolizuje Bożą świętość. Tak więc drugim elementem zamykającym drogę do drzewa życia jest Boża świętość. Miecz jest symbolem zabijania. A co kryje się za uśmiercającym mieczem w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju? Boża sprawiedliwość. Oznacza to, że dopóki człowiek jest grzesznikiem, nie może spotkać się z Bogiem z powodu Bożej chwały, Bożej świętości i Bożej sprawiedliwości. Na krzyżu Pan Jezus dokonał odkupienia. Przez wszechogarniającą śmierć na krzyżu Chrystus spełnił wszystkie wymagania Bożej chwały, świętości i sprawiedliwości. Tak więc dzięki Jego krwi otwarta została dla nas droga nowa i żywa. Dzięki tej nowej i żywej drodze mamy śmiałość wejść do tajemniczego miejsca, w którym rośnie drzewo życia. Możemy teraz, powtarzam, zbliżyć się do Boga. Bóg jest właśnie tu. Gdzie? W naszym duchu. Zwróćmy się całą istotą ku swemu duchowi i wejdźmy do Świętego Świętych, gdzie możemy dotknąć zdroju życia. To wspaniałe.
Chciałbym Cię prosić, żebyś rozwinął to, o czym była przed chwilą mowa, wiążąc to bardziej z naszym doświadczeniem. O co chodzi w tym, że po pierwszym upadku człowieka droga do drzewa życia została zamknięta dla całej ludzkości, lecz teraz została otwarta, został przywrócony dostęp dla wszystkich, którzy wierzą?
To naprawdę wspaniały obraz. To, że Bóg pokazuje nam coś takiego już na samym początku Biblii, niezmiernie wzmacnia naszą wiarę. Biblia jest naprawdę Słowem Bożym. Bóg zamknął człowiekowi drogę do drzewa życia dlatego, że go kochał, a także z powodu wymogu własnej sprawiedliwości. Teraz człowiek nie mógł już podejść i zjeść z drzewa życia i przez to żyć na wieki w stanie upadku. To byłoby naprawdę straszne. Bóg ograniczył więc człowieka, zamknął mu drogę do drzewa życia, tak żeby nie mógł się do niego dostać. To samo dotyczy później nadania prawa w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia. Prawo tak naprawdę odzwierciedla tę samą zasadę, którą ilustruje zamknięcie drogi do drzewa życia w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Chodzi o to, że muszą zostać spełnione wymagania Bożej sprawiedliwości, świętości i chwały. Nie można ich obejść. Nie można zlekceważyć tego, że Bóg jest święty, sprawiedliwy i pełen chwały. To, że Bóg zamknął ludziom drogę do drzewa życia po ich upadku, wyrażało więc te 3 przymioty Boga, a także to, że Bóg chciał ochronić człowieka. Jak wspomniałem, te 3 boskie przymioty możemy także zobaczyć w nadanym prawie. Bóg jest sprawiedliwy, święty i pełen chwały. Nie możemy sobie tego zlekceważyć. Żeby móc nawiązać więź z Bogiem, musimy najpierw zaspokoić wymagania Jego sprawiedliwości, świętości i chwały. Każdy z nas, kto nawrócił się przed Bogiem i oddał Mu swoje życie, uwierzył w Chrystusa Jezusa jako Zbawiciela, ponieważ uświadomiliśmy sobie, że te 3 Boże przymioty stanowiły przeszkodę w tym, żebyśmy mogli mieć więź z Bogiem. W Starym Testamencie ostrze chroniło dostępu do drzewa życia. W Nowym Testamencie ostrze przebiło bok Pana Jezusa, kiedy umarł na krzyżu, a z tego boku wypłynęła krew i woda. Śmierć Chrystusa zaspokoiła wymagania Bożej sprawiedliwości, którą to ostrze symbolizowało. Zaspokoiła wymagania Bożej chwały, ponieważ Chrystus był całkowicie bezgrzeszny i pod każdym względem doskonały. Zaspokoiła też wymagania Bożej świętości, którą ilustrował płomień ognistego miecza, który strzegł drogi do drzewa życia. Kiedy Chrystus umarł, wszystkie te wymagania zostały spełnione. Ja sam nie jestem święty, lecz Bóg jest święty. Nie jestem sprawiedliwy, lecz Bóg jest sprawiedliwy. Nie posiadam chwały, lecz Bóg jest chwałą. Dzięki temu, że Chrystus spełnił te wymagania na krzyżu, mogłem zostać zbawiony. Przyjąłem do swego wnętrza Pana Jezusa Chrystusa, który umarł w zastępstwie za mnie, który wypełnił wszystkie wymagania, jakie stawiały mi te 3 Boże przymioty, zilustrowane za pomocą płomienistego miecza i cherubów strzegących drogi do drzewa życia. Tak więc teraz, dzięki Jezusowi Chrystusowi, zostaliśmy usprawiedliwieni, jesteśmy pełni chwały i mamy świętą naturę.
Czyli dostęp do drzewa życia zagradzała Boża chwała, świętość i sprawiedliwość, względem których popełniliśmy wykroczenie. Lecz teraz Chrystus po pierwsze stał się drzewem życia, a po drugie sprawił, że mamy dostęp do drzewa życia. To naprawdę wspaniałe.
Tak, wspominaliśmy o tym wcześniej w naszych audycjach, że drzewo życia to sam Chrystus. Teraz możemy na nim ucztować, możemy jeść z tego drzewa i przyjmować je do swego wnętrza. Teraz codziennie, w każdej chwili, możemy jeść z drzewa życia dzięki temu, czego Pan Jezus dokonał na krzyżu. Dzięki temu, że otworzył nam drogę do samego siebie.
Dziękuję za tę pełną zachęty społeczność. Przypomnę, że Państwa i moim gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze, nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.